Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
Jacek Bartosiak jest gościem poranka wnet Strategy and Future, więc i o strategii, i o przyszłości będziemy rozmawiać. Oczywiście patrzymy na Waszyngton, patrzymy na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Jak wygra Kamala Harris, to co?
Jeżeli wygra Kamala Harris, to w samych Stanach Zjednoczonych nie dokona się potrzebne Stanom Zjednoczonym próba reform związanych z nadmierną rozbudową kapitalizmu finansowego i instytucji technofeudalistycznych, o których pisał Varoufakis. Dlatego, że Partia Demokratyczna stała się teraz jak gdyby orędownikiem utrzymania starego systemu globalistycznego, który powoduje, że niektórzy się bardzo bogacą w Stanach, a niektórzy biednieją. I moim zdaniem to, że Trump ciągnie, pomimo tego, jakim jest człowiekiem, ciągnie to wszystko właśnie na zasadzie przeciwieństwa, jest wynikiem tego, że Amerykanie podskórnie czują, że coś tutaj jest nie halo, coś nie działa. Nie? W ogóle to, że Kennedy poparł Trumpa, też jest wynikiem tego, co powiedziałem. No, wielki kapitał, zwłaszcza ten, który żyje z kapitału spekulacyjnego i z kapitału finansowego, takiego nie wynikającego z produkcji, zasadniczo popiera demokratów, żeby się nic nie zmieniło. No i jest rewolucja oczywiście tych, co stracili na globalizacji, który jest... Trump złapał ten wiatr, tak, czy te żagle i chwycił ster. I zobaczymy, kto wygra. Natomiast dla Polski jest... Inaczej bym jeszcze odpowiedział, nie? Jeżeli pytasz mnie o Polskę. Oczywiście.
No dobrze, to pytam o Polskę, chociaż muszę pewne zdziwienie, że powołujesz się na greckiego polityka, który jest socjalistą.
No słuchaj.
Który pisał bardzo dobre książki, bardzo, bym powiedział, ostro popatrzył na świat finansów, czy europejskich, czy światowych. To trzeba przyznać.
Bardzo polecam jego najnowszą książkę pod tytułem Technofeudalizm. Wyszła właśnie w Polsce po polsku. Mieliśmy też wieczór wraz z Dwie Lewe Ręce. Prowadziliśmy w kinie Atlantik w Warszawie dyskusję na ten temat.
Z bohaterem Varoufakisem?
Varoufakisa nie było, ale między sobą, że tak powiem. I oczywiście z osobami, które przyszły, z potężną widownią. Kino było pełne.
Czyli Donald Trump, który jest politykiem, republikaninem, bardzo bogatym człowiekiem z serca Manhattanu, ma przeciwstawić się temu wszystkiemu, co się dzieje w kapitalizmie amerykańskim, który przestaje być kapitalizmem, bo jest...
No, nie temu wszystkiemu, bo oczywiście są osoby, które poparły Trumpa, jak Elon Musk czy inni, którzy rozumieją, co się dzieje. Natomiast faktem jest, że potęga pieniądza często rozstrzyga wybory w Stanach Zjednoczonych. Gdyby Trump nie miał tych swoich pieniędzy, grubej skóry, to albo by siedział, albo by został zmieciony z powierzchni ziemi i tak dalej. I to nie jest, to co mówię, nie jest wyrazem poparcia dla Trumpa. Bo szczerze mówiąc, nawet go nie lubię. Jako osobiście jakoś denerwuje mnie. Nie mogę go słuchać. Nawet jak dowcipkuje i coś mówi mądrzejszego. Poza tym uważam, że wbrew temu, co się wielu w Polsce wydaje, zwłaszcza zelotom niepodległości naszej, którzy zawsze popierają kogoś, kto jest bardziej konserwatywny z jakiegoś powodu, bo uważają, że będzie bardziej wspierał sprawę polskiej niepodległości, to, co Trump proponuje, a przede wszystkim ludzie na jego zapleczu, zwłaszcza Lighthizer, który na zapleczu szykuje ekipę do wzięcia się za sankcje, to, co proponuje wobec Chin, jest przepisem na wojnę i Amerykanie jej nie wygrają po prostu i będzie to dla nas miało potężne konsekwencje. W związku z tym mam nadzieję, że jeżeli Trump wygra wybory, to ochłonie trochę. Naprawdę pójdzie po rozum do głowy i nie będzie ciągnął tego wózka w tę stronę. I tu jest pewien paradoks, dlatego że na zapleczu Kamali Harris też są ludzie, którzy myślą podobnie jak Lighthizer. I może się okazać, że nie będzie dużej różnicy w najważniejszej sprawie dla świata.
Czyli
w stosunku do Chin i pogłębienia wojny systemowej.
Ponieważ to nie pierwsza rozmowa z Jackiem Bartosiakiem, to wiemy, kto kontroluje szlaki handlowe, największe szlaki handlowe, bo oto jest bitwa.
Jest bitwa o to,
kto robi na to. Pieniądz jest ważniejszy.
Po to, żeby na przykład wyzuć Polaków z przekonania, że ta wojna systemowa jest o dobro, piękno, sprawiedliwość i jakiekolwiek szlachetne rzeczy, powiem wprost, jest o to, kto na kogo pracuje i jak się dzieli forsą. Okay? Z tym oczywiście, kto na kopra, z tym się wiążą pewne kulturowe rzeczy i cywilizacyjne, że lepiej mieć niż oni mają.
Zachowajmy śmiałość romantycznej polskiej duszy. My walczymy o dobro i piękno, a nie o żadne pieniądze. Bo pieniędzy i tak nie mamy, więc nie mamy co walczyć.
Tak, właśnie na tym polega polski problem, że my właśnie walczymy o dobro i piękno, a inni,
a to nie jest problem, to jest piękno.
Którzy nas instrumentalizują bardzo często, walczą o pieniądze. I dobrze by było, żebyśmy my wreszcie zawalczyli o pieniądze i o pokój, jakkolwiek to brzmi.
Walka o pieniądze, co jest w Narodowym Banku Polskim, 400 ton złota, to jednak jest coś, co żeśmy uzbierali przez ostatnie, co prezes Glapiński uzbierał przez ostatnie lata, to jest jakieś zabezpieczenie finansowe na wypadek rozmaitych rzeczy, które mogą się w Polsce przydarzyć. Dobrze, Kamala Harris, a sprawa polska.
No myślę, że na początku, jak Kamala, jeśli ona wygra, to ludzie wokół niej będą powtarzać znowu to samo. Czyli werbalnie jest prymat, Amerykanie są arsenałem demokracji, wy Ukraińcy sobie walczcie, my wam będziemy dostarczać uzbrojenia. W ogóle Polacy, róbcie tą waszą reformę wojskowości, kupujcie nas sprzęt i walczcie jakby coś za nas, bo my mamy prymat, możemy wam dać odstraszanie nuklearne i rozpoznanie dalekiego zasięgu, ale wy musicie walczyć, bo to wasza niepodległość, wasze sprawy, a prymat jest dobry dla was, a my będziemy z odległości tym zarządzać trochę, nie? Ej, bo wiecie, bo demokracja, bo prawa człowieka, bo wolność, bo przedmurze chrześcijaństwa i inne takie rzeczy.
No chrześcijaństwo to raczej Kamala Harris już nie powie.
Śmiało będą lub mówić o nam o to, bo będzie, będą rozgrywać taką muzykę, jak żeby nasze ucho...
Czyli apelować do polskiej romantycznej
duszy. Będzie apelować ideologicznie i na emocjach, i będzie narracja o potrzebie, prawda, dowodu. A paradoks polega na tym, że czym Amerykanie będą mieli mniej zdolności do utrzymania swojego prymatu, nie będzie to tylko werbalne, i czym bardziej będą odchodzić z faktycznego prymatu, tym bardziej nasze elity będą w toksycznym zapętleniu przekonania o tym, że my musimy udowodnić, że sojusz istnieje, jest spójny, i my musimy dać przykład, że istnieje, jest spójny i solidarny, tym bardziej będą się starać udowodnić i być pierwsi do tego, żeby za ten prymat umierać. Obym się mylił, a najlepiej radziłbym, żeby się wyleczyli z tych romantycznych zwidów. Na przykład wymagając od Amerykanów tego, że Amerykanie idą równym krokiem i pierwsi wchodzą w cokolwiek. Czyli żadnych typu pomysłów, jak na zapleczu Trumpa są, jak O'Brien mówił, że ostatnio, że jak będzie zawieszenie broni na Ukrainie, które na pewno oczywiście Trump wynegocjuje, tak twierdzi, to jedna lub dwie dywizje pancerne polskie powinny tam być gwarantem tego rozejmu i stacjonować na Ukrainie. My nie, Amerykanie, ale możemy trochę zwiększyć wojsko amerykańskie w Polsce. No mam nadzieję, że nasi politycy zastosują strategię równego kroku i tak, wasz prymat, wy idziecie, chłopaki.
No jest jeszcze sprawa zestrzeliwania rosyjskich rakiet z terytorium Polski.
I to samo jest przejawem tego, że nasi politycy ochoczo uważają, że to jest fajny pomysł.
No, pewno nie wszyscy politycy tak uważają, ale rozumiem, że Radosław Sikorski tak
uważa. Po pierwsze, jest to oparte na wielu błędnych przesłankach. Na założeniu, że Amerykanie wojnę systemową wygrają. Wysoce ryzykowne twierdzenie. Po drugie, no,
jeżeli nie założymy takiego aksjomatu, to w ogóle po co nam polityka zagraniczna?
Właśnie na tym polega, Krzysztofie, że nie możemy założyć tego, że Amerykanie wygrają, a przetrwać, ochronić nasze społeczeństwo, mieć pokój, rozwijać je i w nowym systemie mieć szansę na rozwój. Założenia, że Amerykanie wygrają.
No dobra, ale to w takim razie, gdzie mamy szukać naszych nowych założeń, jeżeli to już tak?
No w sobie. No generalnie przetrwać. Ale nie. Polega, że nie możemy mieć założeń, że Amerykanie wygrają, nasza polityka z tym podporządkowana. Polega, że tak
ja
nie wolno.
Ja tylko pytam mądrzejszych od siebie. No to jak to zrobić? Co to znaczy w sobie?
Codziennie sprawdzać Amerykanów. Dbać codziennie o swoją pozycję. Jestem troszeczkę nabuzowany, dlatego że z nocy skończyłem swoją najnowszą książkę pisać. Oczywiście to jest tekst roboczy. Pójdzie do wydawnictwa, jest korekta, prawda? To jeszcze potrwa kilka miesięcy z powrotem. Kto pisał książki, ten wie. Oczy szeroko zamknięte, strategia Polski wojny systemowej. Spałem kilka godzin tylko, bo ją właśnie kończyłem. Więc jestem na świeżo z zakończeniem, które napisałem.
No i?
No i właśnie to jest jeden z rzeczy, które opisuję. Dokładnie, bardzo szczegółowo opisuję, jak przejść postulatywnie i w trzeźwej ocenie, bo są różne rachuby, przy obecnych elitach, teoretycznie przy innych, jak przejść przez wojnę systemową w ten sposób, żeby jak powstanie nowy system, nawet jeśli Amerykanie wygrają, ten system będzie inny. Z dwóch powodów będzie inny, a my musimy się w nim odnaleźć. Nawet gdyby Amerykanie wygrali. Po pierwsze, to zwycięstwo będzie ich bardzo dużo kosztowało reform wewnętrznych oraz wysiłku, żeby pokonać Chiny. Nie mieli nigdy takiego przeciwnika. A po drugie, nauczeni doświadczeniem, że globalizacja, gdzie Wall Street inwestuje tylko hajs, a inni na nich pracują, bo do tego się sprowadzała, skończyła się wojną systemową, więc nie stworzą. Nowe Bretton Woods nie będzie zawierało tego, nie będzie identyczne. Po prostu nauczeni na błędach, że to i tak prowadzi do wojen systemowych z takim państwem jak Chiny, nie pozwolą. Będzie inny system. Inny system. Po prostu. Potęga Stanów Zjednoczonych też. Amerykanie uzyskali prymat w 1944-1945 roku. Nie dlatego, że ponieśli największe straty, pierwsi wchodzili do wojny, tylko właśnie dlatego, że ponieśli najmniejsze straty i wchodzili do wojny na końcu. Na białym koniu ogólnie. Wyciągnijmy z tego wnioski.
Jakie?
No prymat się uzyskuje nie dlatego, że się najbardziej umiera, tylko że się jest mądrym i roztropnym i się nie szafuje swoimi siłami.
No tak, ale to jest co innego.
Więc będziemy słyszeć.
Ale co innego lotniskowiec, co innego łódź. To są dwie różne koncepcje dowodzenia, dwie różne koncepcje pływania po morzu. I to jest tak, że lotniskowiec w tej przenośni, lotniskowiec to Stany Zjednoczone, łódź to Polska, więc zupełnie inaczej.
No ale Polska...
Patrzymy na inne są fale, okay, które mogą nas zmieść. Tak? Wystarczy mamy pięć skali Beauforta i my toniemy, ale lotniskowce nie utoni.
No tak, ale to nie jest zerojedynkowa sytuacja. Rosja też nie jest wielką potęgą. Mamy Unię Europejską, pomysły konsolidacyjne, Chiny wchodzą do Europy. Jest wiele płaszczyzn, na których można rozgrywać, oczywiście to wymaga właśnie, ale... wymaga mężów stanu, by rozgrywać wolty naszej polityki. Tak?
Ale wolta polityki w kierunku centralizującej się Unii Europejskiej, w kierunku Zielonego Ładu, wysokich cen energii, niszczenia klasy średniej, to jest ta wolta, którą powinniśmy wykonać i powiedzieć, no Europa właśnie, to jest nasz dom?
Wojna na Ukrainie pokazała, że Europa nie zabrała się może powiem tak. Obecna wojna systemowa dowodzi, że jeżeli Europa chce przetrwać, to musi się skonsolidować. Europa jako organizm makroekonomiczny, który ma wystarczającą marżę i konkurencyjność. Czy nam się to podoba w Polsce, czy nie?
Ale dobrze, to i powiedziałeś z
jeżeli
moim
nie
zdaniem,
przetrwa, będzie nowe średniowiecze w Europie.
No, średniowiecze to nie była taka zła epoka. Budowała Europa katedry.
Ale nie będziemy mieli samochodów. Nie będziemy produkowali samochodów. Nie będziemy mieli marży. I Chińczycy i Amerykanie będą się urządzać u nas.
Ale przecież powiedziałeś o feudalizmie, który jest w Stanach Zjednoczonych. Kapitałowym feudalizmie. Tak go nazwałeś, tak, mniej więcej, tak? A w Europie co jest budowane? Jest urzędniczy feudalizm budowany. No to my
dlatego,
mamy
z
ochotą pójść do urzędniczego feudalizmu, żeby być na końcu drabiny.
Bo wszystko jest dialektyczne w życiu i na przykład jak robić za dużo inżynierów od machine learning, to potem jest ich za dużo, też jest z tym problem. Tak, za mało jest murarzy, a za dużo inżynierów. I tak samo jest z tym, co powiedziałeś. Jeżeli jest za dużo regulacji właśnie na przykład, żeby nie było, żeby kapitał nie mógł za bardzo hasać, to się tworzy biurokracja za dużo. Jak kapitał za dużo hasa, to mamy Lehman Brothers. Generalnie niestety problem polega w arystotelosowskim złotym środku.
Ale to Europa nie buduje złotego środka, jest jak najdalej od tego złotego środka. Przeciwnie, to tak, co proponuje, to jest
chodzi, ja rozumiem, to jest kolejne... ale wiem, ale my się nie relokujemy z Europy. Zawsze będzie jakaś Europa, Krzysztofie. Zawsze będzie jakaś Europa, która będzie...
Zawsze będą jakieś Stany Zjednoczone.
Ale daleko. A Europa będzie zawsze tu. I nasze bezpieczeństwo będzie zależało od sytuacji w Europie oraz od porządku makroekonomicznego będzie nasz dobrobyt, a nie od Stanów Zjednoczonych.
No dobrze, ale...
A Stany Zjednoczone mogą być mocarstwem europejskim i fajnie było, gdy były. Właśnie dlatego założyłeś Radio Wnet w tym okresie, a ja Strategy and Future, bo fajnie było, że Amerykanie, będąc de facto mocarstwem europejskim, stworzyli nam gwiezdny czas geopolitycznej, słonecznej pogody. zmarnowany absolutnie przez polskie elity, w tym sensie, że wzrost gospodarczy może i fajnie, ale nie zbudowaliśmy podmiotowości państwa polskiego wystarczającej, żeby być graczem w wojnie systemowej. Więc musimy teraz uważać, no jak łódką naszą kolebie.
Tak? No dobrze,
i na pewno nie wchodzić do wojny, żeby tu pan i pan nie byli w okopach, w niezreformowanym wojsku, które jest puste, gdzie nie ma nowego kontraktu społecznego ze społeczeństwem, które nie wierzy w to, że ta reforma jest na poważnie. Wierzysz w to? Że reformujemy na poważnie i wydajemy na poważnie. Wierzysz w to? Ale nie, no Krzysztofie, wierzysz? Masz takie poczucie, że Polska buduje prawdziwą siłę zbrojną i naród w nią wierzy i jest gotowy wysłać swoje córki i synów w tą organizację, w szeregi tej organizacji? Potrzebny jest nowy kontrakt społeczny między elitą polityczną a społeczeństwem, że mamy nowe czasy.
Ale co to znaczy nowy kontrakt społeczny?
Dogadanie się na coś nowego.
Czyli na co?
No, no bo właśnie to na
mówisz, to. Mówisz armia nowego
wzoru. Bo bez tego
wzoru,
nic nie będzie.
Ale...
Bez tego nic nie będzie. Bez tego, bez nowego otwarcia niczego nie będzie.
No dobrze.
Bo ludzie nie uwierzą.
Ale nie wiem, czym miało być to nowe otwarcie, że co, Kosiniak-Kamysz wychodzi i mówi z kartką papieru, powie, że to jest kontrakt społeczny, my budujemy silną armię, a wy nas popieracie. No jak by to miało wyglądać?
No właśnie, a jak wyglądał 89 rok? A jak wyglądał 1918? Wyglądał, nie?
No.
No. Jakoś są momenty, gdzie coś wygląda. Umarł król, niech żyje król. No.
Dobrze.
Inna sprawa, że masz oczywiście rację w tym pytaniu, dlatego ja też nie wierzę już w to, że 5 lat temu wierzyłem, że jesteśmy w stanie się przygotować i przenawigować prawidłowo. Zmarnowane zostały te lata początków tej rywalizacji, później wojny systemowej. I teraz już myślę tylko o tym, jak ta nasza łódka ma przeżeglować przez zburzone morze po to, żeby moje dzieci nie umierały i żebyśmy mieli szansę na rozwój w nowym systemie.
No dobrze, ale to jeżeli zakładamy, że ta dominacja Ameryki rzeczywiście przemija, że już nie będzie kolejnego kontraktu, który da dolarowi i Wall Street przewagę nad całym światem.
Może dać, ale po drodze będzie wojna systemowa i będzie wojna inny ten układ.
Ale wojna systemowa znaczy, będą latać rakiety, bo to jest wojna systemowa. Ale
nie, wojna systemowa to jest...
Że system kontra system.
Wojna systemowa to jest to... Świat jest hierarchiczny, jest pewien układ. No dlaczego jest Wall Street, dlaczego jest Nowy Jork? Dlaczego Amerykanie na Wall Street nie pracują rękami jako murarze? Bo inwestują gdzieś pieniądze, bo jest jakiś system, który pozwala inwestować bez dolar, bo są instytucje, bez dominacji amerykańska bankowa, bo są różne rzeczy, bo są lotniskowce. One są nie bez przyczyny. Właśnie dlatego, żeby Amerykanie mogli decydować o cyklach kapitałowych i decydować, jak wygląda kapitalizm. Dlatego Amerykanie sankcjonują Huawei i inne firmy chińskie, bo są konkurencją dla nich. Amerykanie chcą być na szczycie kapitalizmu światowego. Chcą utrzymać tą pozycję, bo uważają, że byli miastem na wzgórzu i rozdawali dobro. I Trump tak uważa, i Kamala tak uważa. Nie ma żadnej różnicy między nimi. I że są dobrem moralnym, który dał stabilizację światu i będą bronić tej swojej pozycji. A Mali, tacy jak Polska, będą musieli się przyglądać w wielkiej walce między Chinami, bo Chińczycy się nie podporządkują temu. Dla Chińczyków zaakceptowanie takiego dyktatu jest z powrotem do traktatów, z których zakończyły wojnę opiumową. Nie ma na to zgody. W związku z tym mamy wojnę systemową, bo rywalizują o to, kto decyduje, na jakich zasadach pracuje,
no
pracują ludzie.
Powiedzieliśmy Kamala Harris, mniej więcej to samo, tak? Aby Donald Trump, zmiana wewnątrz Ameryki, a na zewnątrz Ameryki, wojna na Ukrainie,
na zewnątrz...
relacja z Rosją, jak to będzie układać?
W zależności od tego są 3 główne frakcje, zarówno za Kamalą. Ci ludzie się przenikają, bo wiesz jak to jest, tak jak w Polsce. Ktoś się czuje ekspertem i zależy, kto wygra, to tam ścieżki wychodzą. I później jego ludzie opanowują Departament Stanu, Departament Sprawiedliwości i tak dalej. To są pewne grupy, tak? Frakcje. Facet czy kobieta, która jest prezydentem, jest awatarem pewnego tego, tak? No przecież to jakiegoś Trump Boltona wziął. No przecież to był idiota ten Bolton. Ja się zresztą Trump o tym teraz powiedział. Się zastanawiałem, jak on mianował Boltona. Absolutny kretyn, który chciał wszędzie wojny. Uważał, że Amerykanie mają niestworzone siły. Wojna z Iranem, wojna z Rosją i tak dalej. I go wziął Trump, który miał być izolacjonistyczny. A Bolton był najbardziej obrońcą prymatu, jakiegokolwiek widziałem na własne oczy. Pamiętamy tego człowieka, tak? Pompeo identyczny. Absolutnie Trump albo nie wiedział, kogo dobrać. I teraz jest tak, że są 3 frakcje i one tak zobaczą, pod jakiego awatara się podczepią. Więc frakcja werbalnego prymatu zarówno za Trumpem jest i za Kamalą Harris, głównie za Kamalą Harris, że było tak jak teraz. Walczcie, a my jesteśmy waszym arsenałem demokracji. No walczcie, Ukraińcy. Walczcie. Prymat jest dobry, no dobrze, dla świata.
To jedna frakcja.
Druga jest frakcja neoreganistów, zwłaszcza za Trumpem, ale ich praktyczne, operacyjne pomysły są podobne do tych ludzi z werbalnego prymatu. Czyli tak, odejście na Pacyfik, porzucenie Europy. Oczywiście realne porzucenie Europy, bo słowami, żeby utrzymać sprawczość nad polityką polską na przykład, to będą mówili, że są. Przecież oni nie powiedzą tobie, że odchodzą. Wyjście na Pacyfik, ćwiczenie blokady morskiej Chin, modernizacje nuklearne, stacjonowanie broni nuklearnej na Tajwanie, w Japonii, w Filipinach, rozbudowa floty amerykańskiej i ciężkie sankcje. Prawdopodobnie z ciężkim decouplingiem na twardo. Niech się dzieje cokolwiek, nieważne jakie są koszty decoupling od Chin.
Druga frakcja, trzecia.
No, trzecia frakcja to z kolbistów, czyli luzik, nie chodzi nam już o prymat, chodzi o równowagę w Eurazji, korzystną dla nas. Odchodzimy na offshore balancing z Europy, na Pacyfiku pierwszy łańcuch wysp po to, żeby Japonia nie pękała, Filipiny nie pękały, Tajwan nie został wchłonięty i bronimy perymetru i robimy reformy wewnętrzne. No i w zależności kto przejmie tą politykę zagraniczną, to przekona Trumpa albo Kamalę do tego. No przecież to nie jest tak, że prezydent siada i sam to wymyśla. Jeszcze polityka się robi przez ludzi. Setki ludzi, memorandów, spotkań i tak dalej.
No dobrze, a w tym wszystkim jest wojna na Ukrainie, rosyjskie wojska, które przejmują kolejne miejscowości na Ukrainie. Jak to przy Kamali albo przy Trumpie, jak to będzie przebiegać?
Trump uważa, że usiądzie i wynegocjuje zawieszenie broni, gdzie Ukraina będzie musiała oddać tereny zajęte przez armię rosyjską, tak? I uważa, że taki fajny, jak nie, to odetnie Ukraińcom pomoc finansową i wojskową.
Ale też mówi w drugą stronę, że jeżeli Rosja na coś tam się nie zgodzi, to przejdzie do twardej polityki wobec Moskwy. To jest możliwe, czy nie?
Ale jakie twarde?
Ja nie wiem.
Co Amerykanie mogą jeszcze zrobić? Nałożyli sankcje i co? Działają? No co jeszcze Amerykanie mogą zrobić? No to może niech wyślą wojsko na Ukrainę, jak tak kozakują. Zapraszamy. Panowie przodem. Nie pomogliście Ukrainie 22... Ja jestem bardzo zły na tą sytuację, dlatego że w 22 roku Amerykanie dali ciała. Nie pomogli Ukrainie pokonać armii rosyjskiej, a zatem zdradzili raczkujący konstrukt Międzymorza. Zdradzili w tym sensie, że albo nie ogarnęli, co się dzieje, z obawy o eskalację, albo nie chcieli nigdy. Tak samo jak, pamiętasz, był ten Trójmorze, dyskusja. Ja uczestniczyłem w tym nawet. Nie dali dolara na to. A popierali po to, żeby Polska tak blokowała konsolidację unijną, lewarować przeciwko Niemcom, nie wpuścić Chińczyków na 16+1 i za darmo to dostali. I teraz Amerykanie też uważają, że po taniości będą to wszystko robić sobie. Akurat uważam, że się trochę zdziwią na Ukrainie. I to też będzie moment przełomowy wojny systemowej. Ale
zdziwią się, bo...
Dlatego, że największą zdolność do zakończenia tej wojny mają Chiny. I to pokazuje, kto ma sprawczość, a kto nie. I...
Wystarczy, że powiedzą na Kremlu, żeby zakończył wojnę Putin.
Oczywiście
jeden telefon.
Rosja próbuje być samodzielnym państwem, ale jakby została wywarta potężna presja. Uważam, że do pokoju na Ukrainie na pewno by doszło, gdyby Europa ustami Macrona wyraźnie zadeklarowała wszem i wobec, że idzie na drogę strategicznej autonomii i zaczęła negocjacje albo podpisała wielki traktat handlowy z Chinami, który pokazywałby, że w wojnie protekcjonistycznej i przepraszam, nie wyspałem się właśnie, bo skończyłem pisać tą książkę. Bo Amerykanie też zapowiadają wielkie taryfy na Europę, tak? Nie traktują nas jako sojusznika, Krzysztofie. Łamią świat transatlantycki, Trump o tym mówi. I Europa, deklarując samodzielność autonomiczną, autonomię strategiczną, która jest oczywiście, Polacy nie lubią o tym słyszeć. Ja też kiedyś nie lubiłem, ale nie ma innej drogi chyba. Bo tak nas szarpią wszyscy. Zaraz będą nas żreć nasze ciało, jak tak dalej pójdzie, to Macron powinien wynegocjować wielki traktat handlowy z Chinami, gdzie Chińczycy będą zainteresowani utrzymaniem globalizacji, dadzą taryfę ulgową Europie, dadzą 10-15 lat oddechu, żebyśmy wreszcie tą konkurencyjność zwiększyli, innowacyjność. I wtedy Chińczycy będą zainteresowani pokojem, nie będą chcieli mieć żadnej cholernej wojny, ani Rosji agresywnej na parlamencie europejskim.
Ale to znaczy zmiana zupełnie, na inny biegun mamy spojrzeć jako Europejczycy niż spoglądamy do tej pory. To jest ta koncepcja, bo będzie strategiczne porozumienie gospodarcze z Chinami oznacza całkowite odwrócenie się od Stanów Zjednoczonych, a jednak pojęcie wolności jednostkowej, ale Chińczycy nie będą, człowieka.
Ale Chińczycy nie będą tu robili, nie będą zabierali nam wolności.
Ale kto inny nam będzie zabierał?
Ale kto?
No ten, który obarcza ludzi coraz większymi podatkami, no przecież wiadomo.
No więc miejmy nadzieję.
Każdy człowiek to odczuwa na własnej skórze. Wystarczy pójść do jednego dowolnego małego sklepu, żeby się zapytać, co się dzieje w polskiej gospodarce i wiemy. I wiemy, co się dzieje
z rachunkami.
No dobrze,
a powiedz mi, nie zostałeś obarczony polityką Fedu, drukowania pieniędzy w COVID-zie, nie zapłaciłeś tak naprawdę podatku inflacyjnego od tego?
Ale to ja się nie cieszę i nie biję brawa Fedowi za to, że drukują pieniądze od 2008 roku na potęgę, to, że uratowali banki, że zniszczyli
banki
system.
Banki i siebie, topiąc wszystkich innych, no, którzy są w systemie.
No to tak było, ale nie znaczy, że patrzę
nasz dolar, wasz problem.
Ale z kolei patrząc na to, co dzieje się w Chinach i to, co dzieje się w Europie, to myślę sobie, że to nie jest droga do wolności i do radości, tylko przeciwnie, droga do kołchozu. Tak
witamy
naprawdę
w wojnie systemowej. Skończyły się piękne czasy, gdzie mogliśmy sobie wybierać między wolnością a kafą latte i tak dalej. Na tym polega trudność, że wszystkie opcje są złe. I potrzebujemy ludzi w świecie polityki, którzy ogarniają to charakterologicznie, emocjonalnie, intelektualnie. Wszystkie opcje są złe. A myślisz, że Piłsudski pod koniec XIX wieku miał same dobre opcje? A w ogóle, że prowadzenie nawy państwowej to jest w ogóle błogie? Zazwyczaj jest bardzo wąska ścieżka przez góry i doliny. I to był tak błogi gwiezdny czas naszej wolności po 89 roku z prymatem amerykańskim niezagrożonym, że wydawało się, że podstawowe rzeczy nie muszą być załatwiane przez polityków, bo bezpieczeństwo zewnętrzne gwarantowali Amerykanie w adopcji strategicznej, makroekonomia Unia Europejska i dążenie do Unii Europejskiej i samochodzi, no to czym się politycy mieli zajmować? Podczas gdy tymi dwiema rzeczami powinni się zajmować, bo po to są państwa. I teraz wracamy do normalnego historycznego procesu zajmowania się najważniejszymi rzeczami. I to boli, i jest nieprzyjemne, i są ciężkie kompromisy, i to jest trudne, i trzeba społeczeństwo tego przekonać i mu powiedzieć.
Ale to jest... ale na końcu, o co w tym wszystkim chodzi?
Znaczy, filozoficznie pytasz, tak?
No, trochę tak.
O bezpieczeństwo i możliwość rozwoju. Czyli
a nie o wolność człowieka, możliwość podejmowania decyzji, posiadania własności, bardzo decydowania bardzo o sobie. Czy to nie jest klucz?
Bardzo często się to wiąże z tym poszukiwaniem, natomiast zapewniam cię, że Amerykanie nie pozbawią cię również wolności, jeżeli będą potrzebowali ciebie na wojnie albo ciebie do tego, żebyś zapłacił wystarczające podatki na to, żeby prymat utrzymać. I wolność jest tu wtórną sprawą, bym uznał. Tak? I to samo zrobiliby Chińczycy, pewnie jeszcze bardziej, którzy nie mają koncepcji wolności.
A gdybyś był...
I Rosjanie tak samo. W Europie kontynentalnej wolność jest dyskusyjnym terminem, Krzysztofie, wiesz, dlatego że zarówno w Polsce, przypomnę ci, że przed drugą wojną światową była cenzura, szło się do berezy czasem. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, wchodzimy w bardzo trudny czas. Okej? Wojna nie jest o wolność, ani o dobro, ani o sprawiedliwość.
Tylko o kasę.
Tylko o to, kto ma sprawczość największą, po to, żeby mu jak największe pole sprawczości, dzięki któremu może realizować swoje cele rozwojowe. One są często sprzeczne z celami rozwojowymi innych państw i się kłócą. Kłócimy w anarchicznym systemie międzynarodowym o to. I czasami wysyłają na nas czołgi, bo nie chcą, żebyśmy mieli CPK albo terminal, bo im to nie odpowiada, bo nie mogą sprzedawać nam energii. I my musimy umieć zadać im takie koszty, żeby nie wysyłali, albo było to nieskuteczne. Albo sami, albo z sojusznikami. To jest podstawowa funkcja państwa. Na dodatek my codziennie pracujemy, ty pracujesz, ja pracuję i chodzi o to, żeby owoce naszej pracy nasi politycy negocjowali ze światem zewnętrznym, były sprzedawane w określonej cenie, a nie jak niewolnicza praca. Za darmo, albo za bezcen, albo jak płaca na szparagach. to jest kwestia, to jest wszystko. Wojna systemowa spowodowała, że zostały rozrzucone te zasady. Nie stosują się. I Chińczycy i Amerykanie już nie stosują zasad, które obowiązywały. I Europa, jak mówił Macron w Berlinie, musi dostosować się do tego. A my jesteśmy w Europie.
Teraz przejdźmy do gier strategicznych, bo to jest tak, że wielką grę strategiczną chcesz wybudować. Tak, żeby każdy człowiek mógł podejmować decyzje w imieniu państwa, w imieniu...
Nawiązujesz teraz do Play of Battle, tak?
Tak.
No tak, robimy od właściwie 2 lat grę strategiczną z elementami RTS-u. Zapraszam państwa na prezentację na stronę Strategy and Future, gdzie była w Złotych Tarasach w Warszawie prezentacja tej gry. Tam są wszystkie szczegóły, co robimy, jak robimy, też robimy emisję publiczną, więc tam możecie znaleźć. Było w zeszłą środę, w zeszłym tygodniu, więc jest ona w internecie. I robimy tą grę, rzeczywiście, żeby było nie tylko oczywiście do zabawy, ale też jako element edukacyjny. Te wszystkie rzeczy, o których tu mówię i mechaniki, jak to się mówi, czyli zasady, na jakie funkcjonuje świat, są wprowadzone. Więc mam nadzieję, że będzie absolutnym przebojem. No, można zrozumieć, jak to wszystko hula.
Bo ona dotyczy czasu teraźniejszego.
2008-2025.
Jest rok 2025. Mogę być prezydentem Polski?
Tak.
I podejmuję decyzję? Czy tak. Gdybyś był gdyby twój awatar w twojej grze, gdybyś był prezydentem Polski, wykonałbyś telefon do Władimira Putina?
W tej chwili nie, ale w 2008-2009 roku absolutnie należało utrzymywać. Z jednej strony trzymasz nóż, a z drugiej strony rozmawiasz i negocjujesz. Właśnie gdy tego nie robisz, to nad twoimi głowami negocjują potężniejsi i otrzymujesz później telefon z Waszyngtonu, co masz robić. Tak samo uważam, że pod koniec wojny systemowej...
Ale teraz jest rok 2024, dajmy na to, albo 25 styczeń. Czy ten awatarowy, bo nie mówię teraz personalnie o tobie, ale czy grasz w tą grę i masz taką opcję. Dzwonię do Putina. Wykonujesz taki telefon do prezydenta Rosji, czy nie wykonujesz?
Teraz nie potrzebujemy niczego od Rosjan, de facto. Natomiast ogólnie Polacy powinni zrozumieć, że oczywiście gra, to tam gra będzie miała siły strukturalne, więc w pewnych okolicznościach będziesz mógł to zrobić, a w pewnych nie. Dlatego, że zależy jaka frakcja jak gdyby ma przewagę, bo nie jesteś sobie sam prezydentem, mogą cię, nie wiem, obalić albo impeachment ci zrobić. To nie jest tak, że sobie możesz dzwonić do kogo chcesz. Wiesz, że jak się jest prezydentem albo decydentem, starożytni już to wytłumaczyli o sławnym mieczu, tak naprawdę masz niewielkie pole manewru. Tak? Musisz realizować politykę frakcji określonych. Twoje życie zależy czasami od tego. Kariera polityczna, inne rzeczy. Tak? O końcu obalano cesarzy nieraz, nie? Carów i tak dalej. Polityków, premierów, prezydentów. Różne się rzeczy działy. W związku z tym absolutnie... nie można mieć oczu szeroko zamkniętych zarówno na to, co się dzieje, jak i na to, że polityka międzynarodowa nie jest grą w dobro ani sprawiedliwość. Nie?
Czekamy na książkę jeszcze kilka miesięcy, najnowszą książkę Jacka Bartosiaka. Czekamy też na grę, która rozumiem zależy od tego, czy będą odpowiedni kapitał zostanie zebrany, żeby grę dokończyć, żebyśmy wszyscy mogli zabawić się w prezydentów, czy to Stanów Zjednoczonych, czy Rosji, czy Polski.
Tak, już spory kapitał został zebrany i robimy to od 2 lat. Oczywiście teraz jest propozycja, żeby wszyscy mogli stać się, przysłowiowo wszyscy, są szczegóły, oczywiście zapraszamy tam pod adresem, który podałem, czyli na prezentacji naszej, na stronie, na YouTube'owej, na kanale Strategy and Future, tam wszystko znajdziecie informacje, możecie wejść też na www.playoffbattle.com i na nasz dom maklerski INC, który prowadzi tą sprawę, jeżeli ktoś by chciał. Więc serdecznie zapraszamy oczywiście.
Bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia do Radia Wnet. Jacek,
dziękuję, jest mi zawsze miło.
Strategy and Future był gościem Poranka Wnet. 8:50 na zegarze się zrobiła. 10 minut poranka przed nami. To uściskiem dłoni zakończymy nasze spotkanie. Jacku, życzę ci miłego dnia, a w nocy będziemy obserwować to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Czy Trump, czy pani Harris zostaną nowym, już nie wiem, którym z kolei prezydentem Stanów Zjednoczonych. Zjednoczonych. Reagan był chyba 44, ale czy, tak, czy to prawda, czy to nieprawda?
Nie pamiętam.
Nie pamiętamy. Och, pamięć zawodzi. Dobrze, czekamy. Mam nadzieję, że Tomasz Straker jest już na terenie naszej posiadłości, czyli na krakowskim przedmieściu 79 i zaraz wejdzie.
W ładniejszym miejscu Warszawy Radio Wnet się mieści. Puściłem nawet dzisiaj na Twitterze zdjęcia sprzed Radio Wnet, żeby słuchacze mogli poczuć klimat, no bo wiesz, nie wszyscy tu byli, tak? To jest absolutnie najpiękniejsze miejsce w Warszawie. Krzysztof nie mógł lepiej wybrać. Z widokiem na Gorset Wisły, czyli to tak królowie z Zamku Królewskiego widzieli Wisłę, miejsce przepropowe, powód, dla którego Warszawa powstała w ogóle, czyli zwężenie Wisły w tym miejscu, które się nadawało do handlu. Plac Zamkowy, Zamek Królewski, krakowskie przedmieście, fenomenalne miejsce. No, bardzo przyjemnie się przychodzi
tutaj. A gdyby tak wytężyć wzrok i popatrzeć na krakowskie przedmieście, to jest tam pomnik Adama Mickiewicza. Warto czytać naszego wieszcza. Pewno wykłady w Collège de France udało ci się kiedyś przeczytać? Wykłady na temat literatury słowiańskiej. A może warto. Tam też jest element mądrości. No i wiara Mickiewicza w to, że z Turkami pokona Rosję w 1855 roku też jest piękna. Nie zdążył, bo...
Szukał geopolitycznych koncepcji Mickiewicz.
No prawda, to
tak,
prawda.
Oczywiście.
No dobrze, to w takim razie, Jacku, dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. A Tomka zapraszam na miejsce, na którym siedział, bo już to jest czas przeszły. Powiedziałem, że czasami będę komentatorem sportowym. Jacek Bartosiak zakłada swój brązowy plecak i wychodzi ze studia, machając ręką i uśmiechając się.